Zbliżają się święta. Jedne z takich najbardziej radosnych świąt, kiedy wspominamy coś, co się wydarzyło tak dawno temu, a jest takie aktualne. A ja bym chciał dzisiaj mówić na temat, który nazwałem mowa o krzyżu. Mowa o krzyżu przed świętami Bożego Narodzenia. Czytałem kilka dni temu, może nie jeden z was to czytał, taki wpis kogoś na blogu o tym, że ludzie dzisiaj dyskutują, spierają się nawet, czy to narodzenie Pana Jezusa było 25 grudnia, czy nie, a że raczej nie było, w związku z tym, czy mamy obchodzić te święta. I ktoś to tak podsumował, że gdyby ktoś, kto ma wielkie zasługi, kto ma wiele przyjaciół, ale zdarzyło się, że no, nie napisali, czy zapomnieli napisać datę jego urodzenia. I tak obchodzi urodziny, ale nie wiadomo, czy to wtedy były te urodziny. No i ludzie się będą spierać, czy być na tych urodzinach, czy nie. A niektórzy może chociaż byliby jego przyjaciółmi, powiedzieliby, a jak nie wiemy dokładnie kiedy, no to nie będziemy w ogóle tych urodzin obchodzić. I może tak czasem Pan się czuć, kiedy wdajemy się w taką dyskusję, czy to było wtedy, czy nie, czy warto, czy nie warto. Mamy z wdzięcznością o tym sobie przypominać, a ja chciałbym dzisiaj mówić o tym, dlaczego to się stało, dlaczego Pan Jezus przyszedł. I przeczytajmy z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział i wiersz 18. Pierwszy Koryntian, pierwszy 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czym jest dla nas mowa o krzyżu? Ja myślę, że o tych, którzy giną, to jest mowa o tych, którzy żyją w grzechu i chcą żyć w grzechu. I dla nich mowa o krzyżu jest albo głupstwem, albo jest niewygodna, albo no, nie pasuje im, bo czują się z tym źle. Bo to ich jakoś uwiera, jeżeli zastanawiają się nad tym, co właściwie się stało wtedy. A czym jest dla nas dzisiaj krzyż Chrystusa? Po co mamy mówić o tym, a szczególnie przed świętami? Chociażby po to, że gdyby Jezus się urodził, a nie umarł, to śmiem twierdzić, że nas by tu dzisiaj nie było. To, że On się urodził i to jest takie radosne święto, to bardzo dobrze. Ale gdyby nie wykonał woli Ojca, gdyby nie umarł, gdyby nie zawisł na krzyżu, bo po to został posłany, nie byłoby nas dzisiaj tutaj. A więc ta mowa o krzyżu jest ważna przy każdej okazji. Jest to po to, żeby nam to przypominało nie tylko to, co się wtedy stało, ale żeby przypominało nam nie tylko śmierć Pana Jezusa, ale śmierć naszego ja. Bo po to Pan Jezus umarł, żeby nasza stara natura została razem z Nim ukrzyżowana. Bo ona, jak wiemy, stale podnosi głowę i chce przejmować władzę. Niby jest napisane w Słowie Bożym, że kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, że stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Ale gdybyśmy tak mieli rzeczywiście odpowiedzieć na to, czy przeminęło to, co stare, czy zostało to ukrzyżowane, czy wszystko jest nowe, czy to, co kiedyś było, uznaliśmy, jak apostoł Paweł powiedział, za śmiecie, za gnój, za nic nieznaczące, bo mogliśmy poznać Chrystusa. Jest taka pieśń, którą ja chciałbym przytoczyć na ten temat. To jest ze Śpiewników Pielgrzyma 255. Tu autor mówi tak, gdy spojrzę tylko na cudowny krzyż, na którym skonał w mękach Książę chwał, znikają całkiem blaski zasług mych i blednieje to, czym chlubić bym się chciał. A więc tam następuje całkowita zmiana systemu wartości. To, co, czym moglibyśmy się pochwalić, to kim jesteśmy, jakie mamy zasługi. Kiedy spojrzymy na krzyż, to jak autor tej pieśni mówi, to blednieje, to nie ma żadnego znaczenia. Jeszcze jest jedna pieśń, do której też nawiążę, 248. Ty tylko, Jezu, jesteś, co me serce znasz. Wolność prawdziwą poświęcenie dasz. Jam pokoju nie miał, aż pod krzyż przyszedłem sam. Tutaj w Twoich ranach odpocznienie mam. Kiedym na krzyżu, Jezu, w wierze ujrzał Cię, radość niebieska ogarnęła mnie. Jakie morze szczęścia napełniło moją pierś, z żalu i z radości płynął strumień łez. Jakiż pokój wciąż napełnia duszę mą, kiedy pomyślę, żem własnością Twą, z Bogiem pojednany, Twoją krwią omyty już, któż mej duszy radość tu zrozumie, któż? To są wspaniałe słowa, ja myślę, że pisane z przeżycia właśnie tego, kiedy człowiek znalazł się pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, a 2 wiersz. Czytamy tak. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Ja myślę, że nie tylko apostoł Paweł tak duchowo do tego podchodził. No wiadomo, że to w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci mamy nasze zbawienie. To jest mocą do zbawienia. Ale tak podchodząc do tego, jak to rzeczywiście wtedy było. Przedtem czytamy trochę prędzej, że apostoł Paweł był w Atenach. I tam na tym wzgórzu w Atenach, na tym Akropolu, on widział te różne ołtarze. Zobaczył ludzi, Grecy byli znani z tego, że byli intelektualistami, to nauka pochodziła, filozofowie pochodzili z Grecji, więc to byli ludzie mądrzy, ludzie oczytani, ludzie inteligentni i on do nich mówił jak do ludzi mądrych. Ponieważ był wykształcony, ponieważ wiedział, o czym mówi, mówił jak do ludzi mądrych. Ale co z tego? Nie czytamy, żeby tam w ogóle powstał zbór w Atenach. Mówił mądrze. Niektórzy się nawrócili, ale nie czytamy o żadnym zborze w Atenach. Natomiast kiedy przybył do Koryntu, pisze, uznałem nic innego nie umieć, nic innego nie pamiętać, tylko zwiastować Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I co? Jaki był rezultat? Powstał jeden z największych, najbardziej prężnych i misyjnych zborów. Bo głosił Chrystusa ukrzyżowanego. A więc mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I to zawsze. List do Galacjan, 6 rozdział, 14 wiersz. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. A więc nie tylko ten historyczny krzyż, nie tylko to wydarzenie tam wtedy w Jerozolimie, ale on powiada, że dlatego krzyż jest taki ważny, że ja zostałem ukrzyżowany dla świata, a świat dla mnie. Czyli mam zupełnie inny system wartości, tak jak czytałem w tej pieśni. Gdy spojrzę tylko na ten cudowny krzyż, to zblednieje całkiem wszelki blask zasług. To, czym bym się mógł chlubić. I jeszcze do Filipian, 3 rozdział i 18 wiersz. Wielu bowiem z tych, o których wam często mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Niektórym to nie pasowało. Niektórzy uważali to za obrazę. A wiadomo, Żydzi uważali, że ten, kto zawisł na krzyżu, na drzewie jest przeklęty. I jeszcze to był ktoś, kto podważał ich systemy wartości. Więc powiada, że jest wielu tych, którzy są wrogami Krzyża Chrystusowego. Paweł mówi, że on z płaczem o tym mówi, bo tyle im tłumaczył, a to nic nie dało. I człowiek może czasem mieć tak zamknięte oczy, że wszystko można mu logicznie wytłumaczyć, a on i tak będzie po swojemu postępował. W Starym Testamencie Bóg najbardziej gniewał się na Izrael za bałwochwalstwo. O tym czytamy, o tym wiemy. Ale dlaczego tak na nich się akurat gniewał za bałwochwalstwo? Przecież okoliczne narody miały o wiele więcej bożków, a Bóg ich nie karał. To dlaczego Izrael? Ano dlatego, że jak wiemy, Izrael był ludem wybranym, szczególnym. Oni Boga znali, Bóg ich znał, Bóg z nimi rozmawiał. Oni widzieli cuda Boże, oni widzieli, jak Bóg do nich przemawia, a mimo tego szukali jakichś innych bożków. I to jest tak, jak na przykład w małżeństwie. Jeżeli jedna strona, pomimo miłości i wierności drugiej, zacznie szukać tak zwanego pocieszenia gdzie indziej, w kimś innym, to jest coś najgorszego. Tak właśnie naród izraelski postępował. Tak jak małżonek nie musi się gniewać, że sąsiadka zdradza męża, bo to nie jego żona. Ale gdyby jego żona to robiła, to już ma powód. I tak samo Pan Bóg gniewał się na Izrael, na swój lud, dlatego, że oni go znali, dlatego, że on ich kochał i oni o tym wiedzieli. A mimo tego to im nie wystarczyło. Czytając Stary Testament, aż trudno jest uwierzyć, że ci ludzie, którzy poznali Boga, widzieli Jego potężne dzieła, mogli kłaniać się przed kawałkiem drewna albo kamienia i oczekiwać wysłuchania modlitw. Ja nie wiem, czy zresztą oni oczekiwali wysłuchania modlitw, ale wiemy, jak za czasów Eliasza naród izraelski, który popadł do bałwochwalstwo, czcili Baala, to propagował król, królowa, więc kiedy Eliasz ich zgromadził na górze Karmel, on się modlił do Boga i mówi, ale wy się najpierw módlcie do swojego Boga. I oni robili wszystko tak, jakby oczekiwali, że ten Baal, któremu oni oddają cześć, ich wysłucha, że ten ogień wreszcie spadnie, no i okaże się. Okazało się, że on nic nie mógł. Ale jak Bóg miał się nie gniewać na tych ludzi, którzy wiedzieli, że On jest żywy, że On jest z nimi i patrzeć, kiedy oni kłaniają się przed czymś takim i wiedzą, że to nic nie da. A co z dzisiejszym bałwochwalstwem? Bóg tak samo się gniewa. Jeżeli pomimo tego, że nas umiłował, że poznaliśmy Jego, jeżeli oglądamy się za czymś innym, jeżeli coś innego zajmuje to miejsce, które On ma zajmować. Dlatego, że jesteśmy Jego wybranym ludem. On nas kocha i On się o nas troszczy. List do Galacjan, 1 rozdział, wiersze 6-8. Apostoł Paweł pisze tak. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. To jest Ewangelia bez krzyża. A nie musisz tego wszystkiego przestrzegać, bo Pan Bóg jest miłosierny. Ja bym to nazwał taką Ewangelią Ezafa. Wiecie, kto to był Ezaf? Przeczytajmy 1 Mojżeszowej, 25 rozdział, a 32 wiersz. I rzekł Ezaf, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? To jest ta Ewangelia, że najważniejsze jest to, czego ja chcę teraz. Bez patrzenia, jakie konsekwencje to przyniesie w przyszłości. To jest taka Ewangelia, że można postępować lekkomyślnie i oczekiwać aprobaty Boga i błogosławieństwa. To jest Ewangelia o zaspokajaniu pragnień ciała. Nie mówię o potrzebach, ale pragnień ciała. Co mi tam dziedzictwo? Grunt, że teraz zaspokoję moje pragnienia. To tak jak w tej reklamie, którą wszyscy znamy. Jesteś tego warta? Musisz to mieć i to już teraz. Tak szatan podchodzi, tak nam podsuwa to, co jego zdaniem jest dla nas lepsze, żebyśmy nie patrzyli na to, co jest najważniejsze. Niestety wielu ludzi, których znałem, którzy poznali Boga, poszli taką drogą. Mieli obietnice. Ojciec ich kochał. Wiedzieli o tym, a sprzedali to za rzeczy doczesne. I to jest właśnie Ewangelia bez krzyża. Bo kto znalazł się pod krzyżem, to wszystko, co miało dotychczas wartość, tą wartość traci. I czytamy właśnie o tym jeszcze w Nowym Testamencie. Moglibyśmy powiedzieć, no to Ezaw to był w Starym Testamencie, to były inne czasy, inne systemy wartości, a w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale jest to powtórzone. Teraz dla nas, w naszych czasach. 12 rozdział, 16 i 17 wiersz. Ostrzeżenie, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. To jest ostrzeżenie dla nas w Nowym Testamencie, żebyśmy nie byli lekkomyślni i żebyśmy za te rzeczy tego świata lekkomyślnie nie sprzedali błogosławieństwa, które mamy, które nam przysługuje. Wiemy, jak to wtedy było. Ezaw przyszedł do ojca i mówi: błogosław mnie, ojcze. Czy tylko jedno błogosławieństwo masz? Ale nie pomógł nawet gorzki płacz, ponieważ lekkomyślnie sprzedał swoje dziedzictwo. Co może być tym bałwochwalstwem? Powiem coś może szokującego. Nawet śpiew, nauczanie, nawet głoszenie Ewangelii może być bałwochwalstwem, jeżeli odrzuca krzyż. To nie jest Ewangelia Chrystusowa. Bo właśnie tak jak apostoł Paweł powiada, ja uznałem za nic innego nie umieć, ponieważ to jest moc Boża ku zbawieniu. Jeżeli o tym zapominamy, to nie jest Ewangelia Chrystusowa. Dzięki Bogu, że my wiemy o tym i że głosimy tą Ewangelię, która jest Ewangelią Chrystusową. Takich ludzi, którzy to robią, a jest wiele ludzi dzisiaj, których naśladują tłumy, mogą mówić dobrze. Mogą nawet mieć krzyż, czy nosić na jakimś sznurku, czy na ścianie mieć. Mogą mówić o krzyżu, tym historycznym, bo przecież to jest niepodważalny fakt. Ale jeżeli ich życie jest dalekie od krzyża Chrystusa na co dzień, to nie jest Ewangelia Chrystusowa. Takim bałwochwalstwem obecnie może być podziwianie i naśladowanie na przykład jakichś celebrytów czy jakieś gwiazdy, nawet zespoły, chociażby miały chrześcijańskie nazwy. To jest bałwochwalstwo. Jeżeli Ewangelia, którą głosimy, nie prowadzi ludzi do skonfrontowania siebie z krzyżem, gdzie Chrystus umarł i uświadomienie sobie tego, ile go kosztowało to, żebyśmy my nie musieli żyć w grzechu, to jest ta inna Ewangelia. To może być ładne, ale Bóg na to nie patrzy. Ja przypomnę jeden przykład, który wielu z was chyba pamięta, bo już go mówiłem, o tym jakimś tam człowieku, powiedzmy, że się nazywał Jan, i który Kiedy się nawrócił, postanowił śpiewać Bogu na chwałę, ale nie miał ani słuchu, ani głosu. Pamiętacie to? A więc, żeby kogoś nie gorszyć, nie denerwować tym, to chodził do jakiegoś starego, opuszczonego kamieniołomu i tam śpiewał Bogu na chwałę, tak jak potrafił. Ale kiedy trochę już zaoszczędził pieniędzy, postanowił, że Bogu się należy coś lepszego, ładniejszego, więc wynajął śpiewaka, jakiegoś zawodowego śpiewaka, dał mu tą pieśń, którą on śpiewa, on się jej nauczył, zapłacił mu za to i poprosił, żeby w tym kamieniołomie również zaśpiewał tą pieśń, ale tak ładnie dla Boga, bo Bóg jest wart tego. I kiedy on to zrobił, wieczorem, kiedy ten Jan się modli, słyszy: Janie, a czemu tyś mi dzisiaj nie śpiewał? On mówi: Panie Boże, przecież chyba ładniej było niż poprzednio. Przecież nie słyszałeś? A Pan Bóg mówi: ja nic nie słyszałem. I o to właśnie chodzi, że to mogą być proste słowa prostego człowieka, ale jeżeli pochodzą z serca, to jest ta Ewangelia, którą Pan Bóg chce, żebyśmy głosili. O czymś podobnym czytamy w Starym Testamencie. Przeczytajmy jeszcze jedno miejsce ze Słowa Bożego. Druga Królewska, 16 rozdział i 10 do 14 wiersza. Może coś pominę. Druga Królewska, 16 rozdział, od 10. A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. I przeczytam końcowe. Ołtarz miedzianny zaś, który stał przed Panem, kazał usunąć z przedniej części świątyni. W Jerozolimie była świątynia zbudowana według Bożego planu. Był ołtarz zbudowany według Bożego planu. Na nim składano ofiary według Bożego planu i to się Bogu podobało. To był ołtarz poświęcony, ale jeden z królów, król Achaz, wybrał się do Damaszku i zobaczył tam ołtarz. Też ołtarz, który był dużo ładniejszy. Spodobał mu się. To był ołtarz pogański, ołtarz bałwochwalczy, ale ładny. Więc nie wiem, kto zrobił ten plan, czy on był takim dobrym architektem, ale dokładny plan sporządził tego ołtarza, wysłał go do kapłana Uriasza i kazał mu taki ołtarz zrobić, dokładnie według tego, jaki był w Damaszku. Ołtarz pogański. Zrobili to, król wrócił i zaczął składać ofiary na tym ołtarzu ładnym, a tamten ołtarz, który był według Bożego planu, kazał odsunąć. Usunąć z przedniej części świątyni. I składał ofiary na tym ładniejszym ołtarzu. I wiecie co? Bogu się to nie podobało. Bóg się tym brzydził. Dlaczego? Przecież był ładny. Ale nie był według Bożego planu, według Bożych zasad. To był ołtarz według wzoru tego świata. Ten świat tak robił, podobało mu się, więc on też tak zrobił. Takie ofiary są obrzydliwością dla Boga. To jest właśnie usuwanie krzyża, zastępowanie go czymś innym, nowym, modnym. Pan Jezus powiedział, że kiedy będę podwyższony, to wszystkich do siebie pociągnę. Wiemy, że tu chodziło o krzyż. Oczywiście nikogo z nas nie przybijają teraz do krzyża. I nie o takie pociągnięcie na krzyż chodzi. Ale pociągnie każdego na krzyż, żeby tam nasze stare ja, nasze stare upodobania zostały przybite. Jak niedawno tu słyszeliśmy, on przybił do krzyża ten list dłużny i uwolnił nas od niego. Tam Pan Jezus wziął na siebie karę za nasz grzech, ale też złamał moc grzechu. Tego żadna inna religia nie oferuje. Są różne religie, oferują różne rzeczy. Nawet jest taka, jak wiemy, jedna religia, która oferuje, że jeżeli zabijesz kogoś niewiernego, i przy tym zginiesz, idziesz prosto do raju. Więc oferują w jakiś sposób niebo. Ale żadna religia nie oferuje, że będziesz wolny od grzechu i że będziesz, twoje życie będzie zmienione i będziesz inaczej mógł żyć. Nie musisz żyć w niewoli, możesz żyć inaczej. I dzisiaj Kościół to ma być taki szpital dla chorych dusz, dla grzesznych dusz. I nie mamy prawa ludziom obiecywać zbawienia bez pokuty, bez pójścia pod krzyż i wyznania swoich grzechów. Jeżeli powiemy komuś, kto żyje w grzechu, że to nic takiego, że Bóg przymknie oko na grzech, to jest Ewangelia bez krzyża. Przypomnę jeszcze jedną historię. Dawno temu ktoś mi to przysłał, pewien pastor ze Stanów, taką historię, która się przydarzyła. Ja już też ją, zdaje się, tu opowiadałem. Jak miał on dwóch synów, nastolatków, którzy, no, koledzy im opowiadali, że jest jakiś fajny film i chcieli pójść na ten film. No, on się dowiedział, co to za film, że to jest film niemoralny i że tam propagują rzeczy, które młodzi ludzie mogą uznać za normalne, że to dzisiaj tak się powinno żyć, że grzech to nic takiego. No i ci chłopcy, nastolatkowie chcieli pójść na ten film, ale ojciec mówi: nie, na ten film nie możecie iść, bo tam są takie rzeczy, które człowiek wierzący nie powinien oglądać i nie powinien brać w tym udziału. Mówi: ale tato, koledzy go widzieli i mówią, że tam, no jest tam trochę tego, ale jest dużo dobrego. On mówi: a mimo tego nie pójdziecie. Więc oni źli tacy usiedli, a ojciec w tym czasie wziął się i zaczął piec gdzieś tam w kuchni takie ciasteczka czekoladowe, które oni bardzo lubili. I kiedy poczuli zapach tego, mówię: a chyba ojcu przeszło, chyba go udobruchamy, jak jeszcze pochwalimy, że te ciasteczka są dobre, to się chyba wreszcie zgodzi na to, żebyśmy na ten film poszli. No i ojciec przyniósł im całą tacę tych ciasteczek, mówi: poczęstujcie się. Ale i oni od razu rzucili się, wzięli po ciasteczku, mówi: ale chcę być przed wami szczery. Te ciasteczka są zrobione ze wszystkich takich naturalnych składników, nawet takich zdrowotnych. Tylko jedną rzecz tam dodałem, która tam właściwie nie była w tym przepisie. Ale nie przejmujcie się tym. Ale co to takiego? No to też jest organiczna rzecz, możecie jeść. No ale tato, no powiedz nam, co to takiego. No mówi, wiecie, tam na podwórku, gdzie chodzą kury, tam one zostawiają tam swoje pozostałości, więc wziąłem trochę, domieszałem do tego. Mówi: ale to niewiele, to reszta wszystko jest dobre. Nie przejmujcie się, tam jest wszystko dobre, tylko trochę tam jest tego. I oni odrzucili: tato, jak mogłeś? Takie dobre coś i ty dałeś coś, czego nie powinniśmy. Nie ma mowy, tego jeść nie będziemy. No i właśnie chciałem was tego nauczyć. To nie to, że w czymś jest trochę dobrego, wcale nie znaczy, że mamy z tego korzystać, jeżeli tam jest coś złego. I to jest właśnie tak jak z tym ołtarzem, który ten król Achaz kazał zrobić. To, że on jest świecki według wzoru tego świata, ale to ołtarz i jest podobny. Pan Jezus powiedział, że ktokolwiek chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój i naśladuje mnie. A wiemy, że ludzie wokół nas są w niewoli grzechu, a grzech jest okrutnym panem. I my powinniśmy ludziom wskazywać drogę, jak mogą z tego wyjść. Jakiś czas temu w tych takich rozważaniach, które przychodzą od Dawida Wilkersona, które tłumaczyłem, ja sobie coś z tego wydrukowałem, jedno takie. Jeszcze kilka lat temu oddzielenie od świata było cechą charakterystyczną Kościoła Chrystusa. Być oddzielonym było wyraźnym poleceniem ze Słowa Bożego i częścią powołania każdego chrześcijanina. Dzisiaj widać bardzo niewielką różnicę między Kościołem a światem. To jest tragedia, ponieważ Bóg oddzielił swój lud dla celów Jego Królestwa, żeby był narzędziem zmian i powodował zmiany w świecie. Wiele dzisiejszych kościołów stara się ugłaskać ten świat. Kompromitują przez to Ewangelię Chrystusa i w wyniku tego wielu chrześcijan pozwala sobie na przyjmowanie wartości tego świata, a nie Chrystusa. I to nie podoba się Bogu. Kiedy zgubione w tym świecie dusze napotykają poważne kryzysy życiowe i nie wiedzą, co zrobić, nie mając źródła nadziei, Kościół powinien ucieleśniać tą różnicę, której oni szukają. Nasze życie powinno wyróżniać się nadzieją, radością, miłością. Jednak dzisiaj wielu naśladowców wymazało te różnice, zbliżając się do linii kompromisu. W rezultacie tego ci zgubieni i cierpiący widzą, że życie chrześcijan nie różni się od ich własnego. To jest właśnie odrzucanie krzyża, bo to jest łatwiejsze. Dzisiaj wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy są w niewoli, którzy idą do jakichś melin, do miejsc rozpusty, czy jakichś lokali nocnych, jakby byli ciągnięci na łańcuchu. Gdyby spojrzeć w ich twarz, w ich oczy, to są jakby nieobecni, bez nadziei, są niewolnicy. A wiemy, że niewolnik, teraz już nie ma takich, ale nie miał żadnych praw. Robił to, co musiał robić, co mu kazali. I kiedy popatrzymy na ludzi dzisiaj zniewolonych, czy to różnymi nałogami, czy czymś jeszcze innym, jakimś grzechem, kiedy taki człowiek jeszcze nie jest na dnie, to uważa, ja sobie dam radę. Ja nie muszę. Nikt mi nie będzie dyktował, czy ja mogę, czy nie mogę. A jednak jest ktoś, kto im dyktuje i potem się okazuje, że nie mogą, że nie dają rady, bo są w niewoli. A my jesteśmy po to, jako ci, którzy poznali Chrystusa, żeby im pokazać, że jest droga wyjścia. Bo tylko Ewangelia w mocy Ducha Świętego może ich pociągnąć pod krzyż, gdzie usłyszą, muszą usłyszeć, pokutujcie. To, co pastor na początku powiedział, Bóg jest święty, ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, co to jest świętość? Czy zdajemy sobie sprawę, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, On jest święty, chce widzieć Ciebie. Czy chcemy widzieć świętego Boga? Jak czytamy w Biblii, ci, którzy naprawdę zobaczyli Boga, to ci ludzie musieli paść na twarz i wyznać, jestem grzeszny. Tak zrobił prorok Izajasz, kiedy zobaczył Pana siedzącego na tronie. To jest moc krzyża. Pod krzyżem każdy grzesznik musi zobaczyć siebie w świetle krzyża i musi też zobaczyć konsekwencje trwania w grzechu i wyznać, zgrzeszyłem. Ratuj mnie. I jeżeli to zrobi, zrobi to szczerze, wtedy zaparcie się grzechu nie jest wcale takie trudne. Również jeżeli człowiek wierzący, który poszedł gdzieś na boczne drogi, odszedł od społeczności z Bogiem, musi zrobić to samo. Kiedyś czytałem coś takiego, zapamiętałem to sobie, że prawdziwe nawrócenie, szczere nawrócenie, to nie jest takie, jak to niektórzy robią. Czasem niestety tak robimy, bo nie ma innej rady, ale takie coś, no, powtarzaj za mną. I jeżeli ktoś nie robi tego szczerze, co z tego, że on to powtarza? To tak jak ktoś to tak opisał, że to tak jakby mąż zdradzał żonę, był niewierny, a potem przyszedł z kolegą, stanął u drzwi, zapukał, żona otworzyła w drzwiach i kolega mówi, ty powtarzaj teraz za mną, przyjmij mnie, o przyjmij mnie, przebacz mi, no przebacz mi. Co by ta żona powiedziała, a ty nie umiesz sam mówić? To nie jest takie prawdziwe, taka prawdziwa pokuta, powtarzaj za mną. To musi pochodzić z serca. Oczywiście, możemy za kimś powtarzać, jeżeli to pochodzi z serca i Bóg to słyszy. I w tym miejscu, gdzie również ja teraz stoję, musimy mówić to, co powoduje, że nieraz grzesznicy czują się niewygodnie, że wyznają swoje grzechy. Na pewno słyszeliśmy już wiele razy od ludzi, którzy się nawrócili, że no, mówili tak, jakby wszystko o mnie wiedzieli. To dotykało, to poruszało. Ja sobie przypominam, kiedy wiele lat temu byłem na takiej ewangelizacji namiotowej, było to w Żorach. To była ewangelizacja szczególnie skierowana do ludzi uzależnionych, do narkomanów. I przyszedł tam młody człowiek, który widać było, że jest uzależniony, wyglądał już kiepsko. I kiedy była ogłoszona Ewangelia, to jego to dotknęło i wyszedł też tam do przodu, mówi, ja bym chciał się zmienić, ja już tak nie chcę żyć. Już sobie z tym nie radzę. I ten brat, który się z nim modlił, mówi, dobrze, będziemy się modlić, ale najpierw wyciągnij to, co masz w kieszeni i oddaj mi. Mówi, może jutro, ja jutro przyjdę. On mówi, to nie zawracaj mi głowy, że ty chcesz być wolny. Jeżeli nie chcesz od razu wyznać tego i zostawić, to jutro może nigdy nie nadejść. A więc człowiek musi się zgodzić z Jezusem, że jest grzeszny. A nie, że to jest nic takiego i Pan Bóg jest miłosierny i przymknie oko. Bo tylko wtedy dozna wyzwolenia. I tak jak Słowo Boże mówi, jestem ukrzyżowany z Chrystusem, to żyje już nie ja, ale Chrystus żyje we mnie. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, bo jestem grzeszny. Pamiętacie na pewno tą historię ze Starego Testamentu, kiedy bracia Józefa przyszli do Egiptu. Ci jego bracia, którzy tyle mieli na sumieniu, bo go sprzedali jako niewolnika, kiedy ich przycisnęło, głód ich przycisnął, poszli do Józefa kupić żywności. Józef był tym wielko możno władcą w Egipcie. I oni z początku nic sobie z tego nie robili, że popełnili taki grzech, że ich ojciec tyle lat się martwił, że syn już zginął, że go dziki zwierz rozszarpał. To im nic im to nie przeszkadzało. Nikt nie wie, no więc w porządku. Ale kiedy już ich przycisnęło, kiedy Józef, ponieważ wiedział, kim oni są, kiedy ich wtrącił do więzienia, kiedy tego najmłodszego, którego oni obiecali, że go z powrotem przyprowadzą, również zamknął, oni wreszcie przyszli po rozum do głowy i mówi, tak, jesteśmy grzeszni. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie, rób z nami, co chcesz. I dopiero wtedy Józef mógł się dać im poznać. Mógł powiedzieć, ja wam przebaczam. Ale dopiero wtedy, kiedy oni przyznali, że zrobili źle i że są grzeszni. A więc nie możemy stwarzać w ludziach grzesznych fałszywego poczucia pokoju. Że wszystko jest w porządku, bo Bóg jest miłosierny. Bo kiedyś staniemy przed Panem. I my, którzy głosimy Ewangelię. I ja chciałbym tam zobaczyć wielu takich, którzy powiedzą, że dobrze, że był ktoś taki, kto im powiedział, że z takim grzechem nie wejdą do nieba, kto poprowadził ich pod krzyż. Bo jeżeli mówimy o tym, że Bóg jest miłosierny, to największa miłość, największa łaska to jest konfrontacja z krzyżem. Uświadomienie sobie, kim człowiek jest i co Chrystus uczynił, bo tylko to człowieka uratuje. I tak jeżeli dzisiaj ktoś ma już dość zmagania się z jakimś grzechem, z jakimś problemem, może przyjść pod krzyż, ale szczerze. Pan Jezus powiedział, że tego, kto do Niego przyjdzie, nie odrzuci. On przyjmie, nie odrzuci precz. Ale kiedy przyjdzie do Niego, to może mu wskazać, co ty musisz odrzucić. Ja ciebie nie odrzucam, ale ty musisz odrzucić pewne rzeczy. Może nawet pewne przyjaźnie, pewne przyzwyczajenia, pewne rzeczy, które się Bogu nie podobają. Bo tak jak Pan Jezus powiedział do tego człowieka przy sadzawce Betesda, chcesz być zdrów? Wiemy, znamy tą historię. On się zaczął skarżyć, że nie ma kto mu pomóc. I to wtedy, to w takim razie wstań, weź łoże swoje i chodź. I tak, jeżeli chcemy dożyć uzdrowienia, jeżeli chcemy mieć tą prawdziwą społeczność z Bogiem, to musimy wstać, musimy zdecydować się, że zrobimy ten krok. Musimy wyznać. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, ale zgadzam się na Twoje warunki, na Twoją wolę, na to, co Ty chcesz. A wtedy jest uzdrowienie. I dzisiaj, teraz, kiedy cały ten świat chrześcijański przygotowuje się na to, aby obchodzić święta Bożego Narodzenia, kiedy będą mówić o tym dzieciątku, które się narodziło, o Synu Bożym, kiedy będą śpiewać, my możemy jeszcze zastanowić się nad tym, kim On jest naprawdę dla nas. Kim On jest na co dzień w naszym życiu. I możemy w każdej chwili przyjść pod krzyż, a On obiecał, że On nie odrzuci tego, to przychodzi do Niego szczerze. I do tego zachęcam. Kiedy będziemy obchodzić te święta? Mam nadzieję, że w spokoju, w radości, z rodzinami. Pamiętajmy również o tym. Po co On przyszedł? A przyszedł po to, żeby nasze własne ja, nasza stara natura mogła zostać ukrzyżowana wraz z Nim, żeby wszystko, co było stare, przeminęło, a wszystko stało się nowe. Amen.